Ładne kwiatki.
To będzie audycja o długich zimowych wieczorach z Katarzyną Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Włodzimierz Leszkiewicz, witamy w ładnych kwiatkach. Lubisz zimę?
Tak, dlatego, że zimą mogę robić coś innego niż być faktycznie w ogrodzie. Chociaż kocham być w ogrodzie, to też zdaję sobie sprawę, że muszę robić inne rzeczy. Na przykład kocham też pisać książki. Już teraz piszę trzecią książkę.
O czym to będzie, można zdradzić?
Tak, to będzie książka pod tytułem Dobry rok w ogrodzie Bellingham. Generalnie będzie to książka poradnikowa, rozbita na 12 miesięcy, tak jak Pan Bóg przykazał. Ja osobiście uwielbiam takie książki, które są, że tak powiem, podzielone na sezony, na miesiące. I będzie opisane, co ja tutaj w tym ogrodzie Bellingham robię co miesiąc. To jest tak naprawdę książka wyproszona przez moich patronów, przez moich przyjaciół i czytelników i słuchaczy. Właśnie taki pomysł podsunęli mi, żeby coś takiego
na marginesie, to też zrobiłaś ostatnio tak dla patronów taki plan wysiewów.
Tak, plan wysiewów, bardzo, bardzo popularny, mówię Wam, tyle patronów się nowych teraz zebrało dzięki temu. To jest bardzo ważne, dlatego że pomimo tego, że tak naprawdę główne wysiewy rozpoczynają się tak naprawdę w marcu, nie oszukujmy się, tak? Nie powinno się wysiewać teraz, jest stanowczo za wcześnie, ale niektóre rzeczy można. I bardzo ważne jest, żeby zrozumieć i potrafić samemu zaplanować właśnie ten terminarz siewów teraz zimą, bo teraz jest zima, prawda? Zimą i wiosną. A potem jeszcze będę robiła terminarz siewów lato-jesień.
Powiedziałaś, już teraz można coś wysiewać?
Jak najbardziej. Teraz jest bardzo dobry okres na wysiewanie bylin. Z tego wszystkiego nie spodziewało się takiej odpowiedzi, prawda?
Ale nie mówiłem.
Tak. Byliny to są takie specyficzne rośliny. Oczywiście wszyscy wiemy, co to są byliny. Byliny to są rośliny, które rosną sobie w ten sposób, że na zimę zamiera cała ta część nadziemna, także spokojnie można ją albo jesienią, tą część nadziemną, albo wiosną do samiutkiej ziemi ściąć, żeby wszystko wyrosło od nowa. Wszystkie pędy, liście muszą wyrosnąć od nowa. Nie ma sensu zostawiać nawet kilku centymetrów, co niektórzy robią, a nie powinni.
I podejrzewam, że teraz większość z naszych słuchaczy myśli sobie, no bylina to jest ta roślina, którą kupuję, tak? Wiosną na przykład.
Tak,
wsadzam
dokładnie.
Do ogrodu.
Dlatego, że jednak,
a ty mówisz o wysiewie.
Tak, no i też nie wszystkie byliny warto siać, także może od razu zaznaczę, że bardzo dużo bylin, które kupujemy, które sadzimy do ogrodu, one są albo rozmnażane w taki kontrolowany sposób, dlatego że to są jakieś odmiany rejestrowane. Na przykład jeżówki o jakichś niesamowitych kolorach, czy jakieś liliowce, czy może magnolie. No magnolia nie, to już głupota, bo to nie jest bylina, tak? Ale wiecie, są rośliny, które tak naprawdę nie powtórzą takich sam cech, jaki miał rodzic, roślina rodzic, tak? Matka powiedzmy. Dlatego że są tak już sztucznie przez człowieka pokrzyżowane, to są hybrydy, można powiedzieć, że można je rozmnażać tylko w sposób wegetatywny, czyli po prostu trzeba wziąć fizycznie kawałek tej rośliny, na przykład albo zrobić sadzonkę z pędu, albo podzielić po prostu korzeń na kilka mniejszych i wtedy faktycznie można sobie rozsadzić.
Z nasion się nie da.
Można, ale wyrośnie coś, ale to nie powtórzy cech tej rośliny matki. Tak? Także z nasion wysiewamy tylko takie rośliny, które tak naprawdę są jakby tymi prototypami tych, z których później hodowano te wyfikane odmiany. Czyli takie proste odmiany, ale bardzo piękne jeżówki te takie. O takich purpurowych kwiatostanach, o białych kwiatostanach bardzo dużo bylin można wysiewać. Jeżeli ktoś sobie planuje prerię, to najtaniej byłoby jednak wysiać te nasiona. I wtedy albo zbieramy nasiona u swoich przyjaciół, którzy mają takie prerie, byliny.
Bo oni mają ładne jeżówki na przykład, tak?
Trawy, jeżówki, albo po prostu kupujemy, tak, bo czasami też można kupić nasiona. Ale nawet taka roślina jak werbena patagońska, tą roślinę znasz. No już niedługo będzie chyba i w Polsce na liście roślin troszeczkę za bardzo inwazyjnych, bo się pięknie wszędobylsko rozsiewa. Ale to jest taka ciekawostka, że bardzo dużo osób przez lata miało problemy z kiełkowaniem właśnie werbeny patagońskiej, verbena bonariensis po łacinie. Dlatego, że werbena, akurat ta patagońska, jak wiele innych bylin, potrzebuje, jej nasionko potrzebuje okresu przemarzania, roztapiania, tak jak to się dzieje naturalnie w ogrodzie. Jak to nasionko spada jesienią na ziemię, no to właśnie jest wystawione na te wszystkie oddziaływania pogody. Tak? Więc jeżeli my kupimy w sklepie nasionka i na wiosnę w marcu wysiejemy w kontrolowanych, ciepłych warunkach, no to taka werbena wcale nie ma zamiaru w ogóle kiełkować. I bardzo często się tak zdarzało, że ludziom zajmowało to 3-4 miesiące, żeby w ogóle wykiełkowała. Ale gdybyśmy schłodzili te nasionka, tak, przygotowali odpowiednio, to wtedy to by było inaczej. I to jest trudne dla niektórych osób, żeby to zrobić w domu. Dlatego, że musisz generalnie wsadzić tą całą kuwetę z ziemią do lodówki na jakiś czas. Potem musisz wyjąć, potem musisz znowu włożyć, tak? Czasami raz, czasami dwa, czasami trzy. To jest zazwyczaj opisane na opakowaniu. Ale kto będzie się w to bawił? Nawet ja, ogrodniczka od dziada, pradziada, nie mam zamiaru tego robić. Dlatego już od dawna, 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 dawnych czasów szkółkarze, bo to właśnie szkółkarze zajmują się rozmnażaniem bylin głównie, wymyślili fantastyczną metodę zimowych wysiewów. I polega ona na tym, że wysiewa się na przykład do doniczki, do tacki, nie ma znaczenia.
No jakiś pojemnik,
tak? Jakbyśmy to normalnie robili później już wiosną, tak? Wysiewa się nasiona bylin w ten sam sposób, podpisuje się je i szkółkarze zazwyczaj dysponują czymś takim, co się nazywa inspekt. Czyli to jest tak jakby szklarnia, ale to nie jest tak naprawdę szklarnia, tylko taka rama drewniana z jakimś oknem na tym, tak?
Wszystko jasne.
Bardzo prosta rzecz, bardzo prosta rzecz, inspekt, nieogrzewany. Więc do takiego inspektu nieogrzewanego wkłada się te właśnie wysiane nasiona, zamyka się okienko i nic więcej. I potem przychodzi minus 20, potem przychodzi 0, potem znowu minus 20, 0. No, są całkowicie wystawione na te warunki atmosferyczne.
Ale nieprzysypane śniegiem.
Nieprzysypane śniegiem, dokładnie. I też w związku z tym, że one mają ochronę tego okna, to okno, tak? Też nie zjadają nasionek wygłodniałe zwierzątka. Bo niestety, ale i ptaszki, i jakieś małe gryzonie lubią sobie podjadać.
Świeże pędy to dla nich jest rarytas.
Świeże pędy i nasionka również, bo na razie nie ma świeżych pędów. Te świeże pędy będą dopiero na wiosnę. I to też jest kolejna fantastyczna rzecz. One wykiełkują wtedy, kiedy one będą same uważały, że jest wystarczająco światła naturalnego na świecie, tak? Że wystarczająca temperatura. I one od razu będą zahartowane i gotowe do wysadzania do ogrodu. Bo na pewno słyszałaś, na wiosnę trzeba hartować dużo sadzonek. Dlatego, że są uprawiane w warunkach cieplarnianych.
No i tak robimy, tak? Wystawiamy w ciągu dnia do ogrodu, a na noc chowamy do szklarni na przykład.
Dokładnie. I to jest to. I to będziemy robić, dlatego że bardzo dużo nasion czy roślin tak się nie wysiewa. Nie robi się winter sowing, czy tak zwane winter sowing, coś tak mówi po angielsku, tego zimowego siewu. Nie robi się w przypadku wszystkich roślin. Ale właśnie byliny to jest podstawowa grupa roślin, które najświetniej nadają się właśnie do takich wysiewów. Teraz jest to bardzo modne w ogóle. Jeżeli wpiszecie w internecie w ogóle zimowy wysiew czy winter sowing, to wyjdzie dużo pomysłów robienia tego na taką skalę właśnie hobbystyczną, amatorską. Robi się to po prostu w butelkach po wodzie mineralnej. Robi się z nich takie małe szklarenki.
Taka butelka jest tym inspektem, tak?
Tak, robi się takie mini szklarenki. Obcina się górę tej buteleczki. Najlepiej takie 5-litrowe butelki po wodzie mineralnej. Tutaj się potem wysiewa, no musi być to kilka centymetrów dobrych tego podłoża, do tego się wysiewa, podlewa albo po prostu się zrasza zraszaczem takim ręcznym i później tą górę butelki się nakleja z powrotem. Tak? Więc jest sobie szklarenka jest, a później jak przychodzi wiosna, my szkółkarze czy ogrodnicy otwieramy sobie inspekty, a ci, którzy mają butelki, po prostu sobie z powrotem odklejają te góry butelek i mają sadzonki wystawione na słońce, na wiatr, bo one też muszą w ten sposób się hartować. One nie mogą być na zawsze w tych szklarenkach. Poza tym, naprawdę, jak wychodzi w marcu takie słońce wiosenne, to może być bardzo, bardzo gorąco. One mogą się tam po prostu ugotować. Byliny, które są u nas w ogrodach w Polsce, to są rośliny, które są odporne na mrozy, no bo przecież rosną w ogrodzie przez cały sezon, tak? Zima, lato, wiosna, jesień. W związku z tym te rośliny naturalnie pochodzą z takich środowisk, gdzie ta zima istnieje. Więc my w naszych ogrodach, jeżeli chcemy, żeby rośliny dobrze rosły, to musimy na każdym kroku zapewnić im takie warunki, które jak najbardziej przypominają te, z których one pochodzą.
To musimy im stworzyć zimę, tak?
Tak. A to jest bardzo ciekawe, dlatego że na przykład jest bardzo dużo roślin, które my uprawiamy, na przykład jeżeli ktoś ma ogród zimowy, czy taki ogrzewany przez cały rok, również zimą. Jeżeli ktoś w ogóle fascynuje się roślinnością taką troszeczkę egzotyczną, to na pewno wie, bo już pewnie próbował kiedyś w życiu wysiać jakieś nasionka roślin egzotycznych, to już w ogóle jest niesamowite, bo te, które pochodzą na przykład z Australii, czyli na przykład eukaliptusy można wykiełkować bardzo łatwo, albo jakieś inne rośliny, które pochodzą z gorących krajów, gdzie występują naturalne pożary, te nasionka naturalnie dostają sygnał, że ten moment, kiedy nadchodzi, żeby trzeba już było kiełkować, dopiero w momencie, kiedy one poczują dym. No to jest coś fantastycznego, to jest bardzo, bardzo fascynujące, bo tak
teraz
jest naturalny.
Teraz powiem kolokwialnie, że chyba Katarzyno, ty mnie wkręcasz.
Nie, nie, nie. To jest coś pięknego, naprawdę... Te wszystkie relacje, te wszystkie procesy, które zachodzą pomiędzy roślinami a zwierzętami, owadami, to są bardzo subtelne procesy. Naprawdę, do głowy by nam to nie przyszło, no bo my nie rozumiemy tego świata tak dobrze, ale no, to akurat już zostało dawno udowodnione, że niektóre rośliny, między innymi właśnie eukaliptus, potrzebują do wykiełkowania tego dymu. Dlatego jak się kupuje takie nasionka, to tam jakiś jest dym w proszku.
No wiesz, my teraz też często jeździmy jakieś Teneryfy, tak, jakieś Madery i stamtąd przewozimy Stelicję na przykład, albo coś innego, i każda z tych roślin ma swoją instrukcję obsługi, swój sposób na życie.
Oczywiście, więc jak już przewozimy taką roślinę z Teneryfy, powiedzmy, bo akurat Teneryfę znam, no to będziemy musieli jej tutaj zapewnić u nas w naszych ogrodach polskich takie same warunki. I to niestety będzie polegało na tym, że zimą takie rośliny będą musiały być okrywane albo chowane do domu. A na przykład jeżeli to będą jakieś agapanty czy aloesy, bo też tam rosną, no to to są rośliny zimozielone, więc również zimą będą musiały mieć dostęp do światła, a na zewnątrz no niestety będą tylko wynoszone na lato. A jak będziecie chcieli je sadzić, bo są też rośliny, które tam świetnie rosną i w Polsce, na przykład lawendy, no to wtedy już wiecie, że lawendy też trzeba sadzić w takie miejsca całkowicie takie ubogie, kamieniste, piaszczyste, tak? No bo gdzie tam na Teneryfie jakaś dobra ziemia, tak? Wiadomo.
Pytanie brzmi tylko, czy warto się starać, tak? Czy być może w ogrodach powinniśmy sadzić to, siać to, co u nas się w naturalny sposób przyjmuje? I nie kombinować.
To znaczy, prawda jest taka, że u nas jest bardzo dużo piasków, szczególnie tutaj na północy, i na takie piaszczyste gleby świetnie właśnie sobie radzą z takimi roślinami, które potrzebują takie warunki mniej więcej jak roślinność śródziemnomorska. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki styl, to nie będzie za bardzo naruszał tego całego świata roślinnego, nie będzie jakoś tak naginał na maksa, żeby te rośliny rosły. Jak sobie posadzi właśnie bardzo dużo ziół wieloletnich, pochodzi właśnie z nad Morza Śródziemnego. Także spokojnie można to robić, tylko trzeba wiedzieć, które rośliny wybierać i nie trzeba będzie ich chować, dlatego że te rośliny, które pochodzą z cieplejszych klimatów i rosną właśnie w takich skalnych warunkach, one w Polsce przeżywają zimę, ale tylko tam, gdzie mają takie bardzo przepuszczalne podłoże, albo kamieniste, albo piaszczyste, bo one nie umierają tak naprawdę od mrozów takich nad ziemią, tylko one gniją, jeżeli rosną w glinie. Tutaj mówię na przykład o lawendzie, tak? To jest bardzo ważne, o tym trzeba pamiętać. A jeżeli ktoś z nas chce sobie postawić przed domem, na schodach do domu, czy na parapecie w mieszkaniu, pelargonkę, które pochodzi z południowej Afryki, albo agapanty, które też pochodzą z tamtych klimatów, to ja uważam, że jeżeli nam to przynosi radość, jeżeli nie robimy jakiegoś gwałtu wielkiego na naturze albo na sąsiadach, to spokojnie, jak chcemy się chrzanić potem z tą rośliną i ją zimować w różnych dziwnych warunkach, to jest nasz problem, a naprawdę te rośliny, no, one są przepiękne, no i ta egzotyka w tych kwiatach, w tych błękitnych kwiatostanach agapantów, czy w tych pachnących liściach pelargonii, no to niestety, ale to jest ważne.
Ale zdecydowanie tak, na tym polega ta cała radość ogrodnika, tak?
Tak,
że się zadbało, że to jest
że
sukces.
Mamy taki rarytas.
I możemy się pochwalić.
I to jest ciekawe, właśnie to, co powiedziałeś, możemy się pochwalić, że mamy taki rarytas. To jest coś, co było
sami przed
napędem.
Sobą i dla siebie możemy się pochwalić.
Tak jest, ale też i dla kogoś tam innego. Niektórzy lubią takie sąsiady, albo jakieś tam kolegi, koleżanki. To było napędowym kołem, jeżeli tak się mówi, to tak powiem. Właśnie coś takiego wymyśliłam,
tak?
tego całego ogrodnictwa angielskiego w XIX wieku, kiedy napływały te wszystkie rośliny do Wielkiej Brytanii z tego imperium brytyjskiego, z czego my dzisiaj w naszych ogrodach korzystamy nadal.
A tam ogrodnicy Anglicy uczyli się, tak?
Uczyli się, ale ogrodnicy Anglicy się uczyli, ale ich właściciele, ich osoby, które ich zatrudniały, tak? Właściciele tych posiadłości, to właśnie oni się chwalili między sobą, kto pierwszy będzie miał ananasa na stole z własnej hodowli, kto pierwszy będzie miał banana, oni się chwalili, kto będzie miał najsmaczniejsze truskawki. I dzięki temu ładowali ogromne pieniądze nie tylko w ludzi, których wysyłali na koniec świata, żeby z powrotem wracali z różnymi dziwnymi innymi roślinkami. Wkładowali pełno pieniędzy w to, żeby te rośliny potem utrzymać w Anglii, zrozumieć, w jakich warunkach mają rosnąć, i później ładowali w to, żeby było dużo ogrodników, którzy mogli też mieć te umiejętności uprawy już tych roślin w ogrodach angielskich.
Nie wiem jak pani, ale już się rozmarzyłem, tak?
O to chodzi.
Potrafisz zainspirować. Co robi Katarzyna Bellingham w długie zimowe wieczory? Ona pisze kolejną książkę, to raz, to już wiemy. A ja myślałem, Katarzyno, że powiesz mi o czymś zupełnie innym, że Katarzyna Bellingham, ona się cieszy, bo już dni są coraz dłuższe, już niedługo wiosna i porozmawiamy o tym, że można wyjść do ogrodu i poprzycinać drzewka.
No tak, ale wiesz, u mnie to się nigdy nie kończy. U mnie to nie ma tak, że jest początek albo koniec. U mnie zawsze coś się dzieje, jeżeli chodzi o ogrody, ale faktycznie no ja cały czas patrzę przez okno, dlatego że każdy ogrodnik wyczekuje teraz zimą i to będzie styczeń i luty, dlatego że no, nie możemy tego uniknąć, tej prawdy, ale klimat się zmienia i jest coraz cieplej, dlatego w marcu może być już troszeczkę za ciepło, jeżeli będzie ciepła wiosna, ale w styczniu i w lutym drzewa i krzewy liściaste są w spoczynku. I
jeżeli właśnie pozwolisz, to o tym za chwilę. To jest audycja Ładne Kwiatki, Katarzyna Bellingham, Włodzimierz Raszkiewicz. Zapraszamy za 5 minut.
Ładne Kwiatki.
W audycji Ładne Kwiatki Katarzyna Bellingham i co ona robi w długie zimowe wieczory, pisze książki, myśli o wysiewach, jak słyszeliśmy, tak styczniowych. Będziesz to robiła?
Tak, będę to robiła oczywiście. Będę to robiła i dobrze mówisz, że myślę. Winter sowing po polsku, po prostu zimowe wysiewy. Ja mam pełno bylin, które tak naprawdę kupowałam dlatego, że no wiecie, my ogrodnicy po prostu musimy kupić nasiona, chociaż wcale są nam niepotrzebne. I nie mam pojęcia, gdzie posadzę te byliny, jak tam wyrosną. Ale wiesz, w całym świecie, bo teraz oczywiście Unia Europejska można sobie kupić i z Niemiec, wiadomo, z Polski to jest mus, ale z całego świata można sobie sprowadzić tego europejskiego, powiedzmy, naprawdę ciekawe rośliny bylin. I czasami w takim opakowaniu dostaje się 3 na krzyż nasionka, więc to są nasionka na wagę złota. Dlatego ja się zastanawiałam, jak to właśnie zrobić, żeby one naprawdę zadziałały. I tak jak mówiłam we wcześniejszej części programu, po prostu pozwolę im to robić w swoim własnym czasie. Zrobię ten winter sowing, czyli to zimowe wysiewanie, jeżeli chodzi o byliny, jak najbardziej. Ale również no, pokuszę się w związku z tym, że tutaj strasznie, że tak powiem, jest społeczna presja dookoła. No, korci mnie, żeby też zrobić eksperyment i spróbować zrobić te zimowe siewy, jeżeli chodzi o kwiaty jednoroczne odporne na chłody, bo są kwiaty jednoroczne, które są nieodporne na chłody, tak na przykład aksamitki, cynie, które nie można za Chiny do ogrodu wysadzać przed 15 maja, powiedzmy, chyba że będą jeszcze później przymrozki, ale są takie rośliny jak na przykład nagietki, które świetnie tolerują chłody. Jeżeli są zahartowane, no to one nawet mogą spokojnie przymrozki i mrozy nawet wytrzymać. Zresztą u mnie cały czas w ogrodzie są nagietki. Także to jest dla mnie kolejny eksperyment. Będę to, że byliny się wysiewa o tej porze roku, to jest akurat żaden eksperyment, to wiadomo.
A te jednoroczne to co, dlatego że wcześniej ruszą?
No właśnie, to będzie eksperyment. Ja tak naprawdę, one wcześniej nie ruszą, dlatego że one też będą wywalone do inspektu gdzieś tam na zewnątrz i one ruszą wtedy, kiedy będą chciały. Jedyna dobra tak naprawdę rzecz, nie są dwie dobre rzeczy. Pierwsza dobra rzecz jest taka, że robi się o tej porze roku to teraz, kiedy jest mniej pracy w ogrodzie, więc później już nie będę musiała w marcu, czy tam w kwietniu, bo ja zazwyczaj w kwietniu wysiewam dopiero, ich wysiewać, więc już mam dużo, dużo roboty zrobionej. A druga dobra rzecz jest taka, że one faktycznie jak już wreszcie wykiełkują i wreszcie staną się z takich malutkich kiełków piękną sadzoneczką, to one będą już od razu zahartowane. One będą odporne i one idą od razu do ogrodu, tak? Albo w pęczkach wysadzamy po prostu w rzędzie, bo to będą kwiaty na kwiat cięty zapewne tutaj, albo pojedynczo. Także będę robiła na pewno to dla eksperymentu.
Ale teraz w styczniu?
Tak, teraz w styczniu i właśnie też trzymam się cały czas mojego ekologicznego poradnika księżycowego, który od lat jest ze mną. I tutaj też trzeba patrzeć, kiedy właśnie są najlepsze dni do wysiewu. Tak naprawdę to można siać, czy to jest kwadra korzenia, czy owocu, czy liścia, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Najważniejsze, żeby nie siać po prostu w tych okresach, kiedy na przykład jest pełnia albo no, takich no, totalnych, jakichś takich masakrycznych momentach księżyca, tak? Ale to jest dosłownie kilka dni w miesiącu. Ale również będę robiła ogromny eksperyment i po prostu już nie mogę się doczekać, już bym chciała to robić, ale to jeszcze poczekam chwileczkę. Będę właśnie wysiewała, będę na różne sposoby, i no nie, to nie tylko, nie tylko będę robiła siew zimowy, ale na wszystkie inne sposoby, jakie tylko są, i będę sobie później porównywała dane, bo tak jak zaznaczałam wcześniej kiedyś, że ogrodnik to powinien być też troszeczkę naukowcem, powinien eksperymentować i na podstawie tych eksperymentów później mówić albo pisać, albo dalej
generalnie
pracować.
Generalnie dobrze jest zapisywać to, co się robi.
A nie tak po prostu, jak ktoś tam coś mówi komuś, tak? Jakaś tam sąsiadka, czy ktoś tam w internecie. Dlatego ja zawsze robię takie eksperymenty, które zapisuję sobie wszystko, więc będę wysiewała na różne sposoby nasiona warzyw, wiadomo, jednorocznych, odpornych na chłody. Czyli to wszystko, co teraz jest w ogrodzie. Przecież jeszcze pełno rzeczy jest w ogrodzie. Jak widzisz, tam są jarmuże i szpinaki, i pietruszki, i sałaty. Dużo tego wszystkiego jeszcze jest. Nawet ten śnieg im zupełnie nie przeszkadza. I zrobię to na wiele sposobów. Dzisiaj, jak mówiłam to mężowi, to już widziałam, że powoli schodził, jak mu to mówiłam. Że to chyba 5 różnych sposobów wymyśliłam. Mogę ci powiedzieć, czy nie zajdziesz?
Ale oczywiście.
Więc tak, pierwszy sposób to będzie winter sowing. I ja muszę tutaj zaobserwować, kiedy one będą wysadzane do ogrodu. Bo to mnie interesuje, tak? Kiedy one będą do zjedzenia generalnie, tak? Bo tam siewki to nie zjem. A jeżeli chodzi o warzywa, to warzywa się po to uprawia, żeby je zjadać. W związku z tym pierwszy sposób to będzie winter sowing. Kiedy warzywa wysiane w winter sowing, czyli w tym siewie zimowym, idą faktycznie do ogrodu na rabaty. Kiedy idą do ogrodu na rabaty, te, które wysieję na moim inspekcie gorącym, czyli tym, który w lutym wypełnię sześciennym metrem obornika od mojego sąsiada Mariana, to na pewno będę o tym opowiadała później. Przykryję to kompostem i na tym będę wysiewała, ale też w tackach, też właśnie warzywa, tak? Także tam będzie ciepło. I też jestem ciekawa, kiedy będę mogła te rośliny wysadzać do ogrodu, a może będę mogła je jeść prosto z tego inspektu, bo tak będą szybko rosły. To jest taki eksperyment. A później będę eksperymentowała z szklarnią chłodną, ze szklarnią ciepłą i ze szklarnią ciepłą z podgrzewaną matą. Tak będzie.
Jednak stało się.
No muszę, po prostu jestem
i
bardzo ciekawa.
Znowu bo, za nie mówił.
No po prostu strasznie dużo jest tych różnych, różnych rzeczy jest strasznie dużo w internecie. Ja zawsze moim czytelnikom i słuchaczom mówię, żeby sami jakoś sobie potrafili osądzić, co najlepsze jest dla nich. Jaki wybór, czy wysiewu zimowego, czy wysiewu na wiosnę, czy wysiewu jesienią, czy wysiewu kiedykolwiek. Jaki dla nich jest najlepszy styl dla ich ogrodu, dla wielkości ogrodu, dlatego czy mają lampy, dlatego nie ma sensu w ogóle teraz wysiewać na przykład pomidorów w żaden sposób, dlatego że trzeba będzie mieć lampy, a poza tym no, to również ogrzewaną szklarnię, tak, że można było to wysadzać później. Także jest dużo różnych sposobów.
Ale
i
nie
ludzie
bójmy się
muszą
eksperymentów.
Sami...
Tak. Bawmy się tym ogrodem.
Bawmy się, ale...
Może coś nie wyjść oczywiście.
Bawmy się, ale na podstawie takich wiadomości, które są no, takie, no, jak widziałam, ktoś ostatnio robił siew zimowy pomidorów. No serio?
No może można.
No nie można, bo pomidory to są ciepłolubne rośliny, one będą kiełkowały dopiero kiedy one? W maju, w czerwcu wykiełkują, no to będziemy kiedy pomidory jeść? W październiku?
No chyba tak.
No właśnie.
Ale do tej pory to zwykle bywało tak, że w styczniu to się w ogrodzie niczego nie robiło, prawda? Czekało się tam właściwie do marca.
Mm-hmm. Jak najbardziej, tak, ale to też jest związane
pracą,
z tym,
o której
że...
się opowiadało i mówiło, to drzewa i krzewy, ich cięcie.
Ale to też wtedy, kiedy nie byłoby śniegów, tak, ani mrozów. Kiedyś zimy były bardzo srogie w Polsce i faktycznie nic się nie robiło zimą, dlatego że po prostu nie można było robić. Angielskie ogrody dlatego są takie wyfikane. Bo Anglicy niestety, ale mają czas przez 12 miesięcy, żeby w tych ogrodach grzebać. I to nie chodzi o tą samą ziemię, tylko też właśnie o pielęgnację, tak jak mówisz, krzewów i drzew. I to nie tylko ozdobnych, ale i owocowych. Teraz jest ten moment. Więc może dlatego, że te zimy są u nas coraz bardziej łagodne, to możemy skorzystać też z tego i zająć się też tymi krzewami i drzewami i no, zadbać o nie bardziej, bo później na wiosnę, jak wszyscy wylecą do ogrodu, żeby przycinać drzewa i krzewy i siać, to, no, to czasu robi się
to
za mało.
To może być kłopot, dlatego że te drzewa i krzewy to znowu ruszą, tak, z nową wegetacją, puszczą soki.
Dlatego to trzeba szybko naraz robić, dokładnie. Ale to jest bardzo ważne. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że teraz w styczniu i w lutym wszystkie drzewa i krzewy liściaste będą w totalnym spoczynku. Żadne soki po nich nie krążą, nie mają liści, więc soki nie mają po co krążyć, dlatego że liście są bardzo ważne w roślinach liściastych. Liście, jak są zielone, to fotosyntezują. Tak? I jak fotosyntezują, to karmią roślinę, więc te soki pływają po tej roślinie, żeby to wszystko się przemieszało, żeby to wszystko wędrowało, te wszystkie składniki pokarmowe i tak dalej, i tak dalej. I teraz to się nie dzieje. Teraz życie drzew tak naprawdę zamknięte jest w najgrubszych konarach i w ziemi, tak? I w korzeniu. Tak? No nic się nie dzieje i dlatego teraz jest najzdrowiej im przyciąć to, co trzeba. Więc jeżeli chodzi o ogólnie o krzewy i drzewa ozdobne, powiedzmy, to większość krzewów i drzew w ogóle nie trzeba przycinać, nie ma takiego, takiej potrzeby, chyba że ktoś musi mieć kulki albo kwadraty w ogrodzie, tak? A tak to nie. Ale zdarza się, że niektóre krzewy albo drzewa po prostu już są za duże do danego ogrodu albo na daną rabatę. Albo są po prostu stare, więc dobrze by było je prześwietlić. Albo po prostu są chore, więc dobrze by było zrobić cięcie sanitarne, czyli wyciąć te chore części. Czyli robimy albo prześwietlające, albo sanitarne, albo cięcie, które po prostu ma na celu redukcję korony, czy po prostu wielkości tego krzewu. Tak? I to się teraz robi jak najbardziej, tylko pamiętajmy, żeby przy drzewach i krzewach ozdobnych trzymać się teraz tych gatunków, które kwitną później w lecie, bo te, co będą kwitły późną wiosną, wczesnym latem, to zazwyczaj są te, które kwitną na pędach zeszłorocznych. Więc to, co teraz przytniemy, to możemy im te pędy kwitnące przyciąć, prawda? A te, które będą kwitły później latem, to zazwyczaj są te, które kwitną na pędach, które wytworzą i w tym samym roku. Więc jak teraz przytniemy, to, co one wytworzą na wiosnę, to będzie ukwiecone, tak? Drzewa zupełnie inaczej, bo drzewa oczywiście to nie są jak krzewy, one w ogóle kwitną inaczej, albo w ogóle niektóre za bardzo nie kwitną. Także tu jest to, to jest proste tak naprawdę, bo tylko musicie wyciąć najstarsze, od razu patrzeć, jakie najstarsze są, potem te, co się krzyżują, obcierają o siebie, więc się ranią, w związku z tym mogą też choroby nawpuszczać do tych swoich ran. Później takie, które rosną, na przykład się płożą, leżą na ziemi, też nikomu nie są potrzebne. Tak naprawdę bez większej informacji, bez większej wiadomości o tym dokładnie, jak trzeba co ciąć, to i tak można bardzo dużo zrobić, usuwając właśnie
te pędy. Wiesz, cięcie to jest to, czego wiele osób się obawia i boi.
Generalnie tniemy za mało. Więc utnijcie tyle, co wam się wydaje i tak będzie za mało. Tak? To i taka jest prawda. Jeżeli chodzi o to, niektórzy ludzie mówią, no dobrze, ale teraz jak przytniemy, to te rośliny pobudzą się do życia. One się pobudzą dopiero wiosną. One teraz nie pobudzą. My nie mówimy o przycinaniu żywopłotów. Może żywopłotom by przyszło do głowy, żeby wypuścić jakieś malutkie listki gdzieś, jakby przyszła jakaś odwilż, bo to jest co innego zupełnie. Ale jak tniemy tak porządnie, całą gałąź wycinamy, no to gdzie to? To nic nie pobudzi, bo my nie zagęszczamy tej rośliny. Przy żywopłotach zagęszczamy. Tutaj po prostu obcinamy cały jeden konar, który z jakiegoś powodu nam nie pasuje. Tak? Także to jest, jeżeli chodzi o ozdobne, ale jeżeli chodzi o sad albo o jagodnik, to też jest dobry czas na przycinanie wszelkich porzeczek, czerwona, czarna, no te wszystkie białe, różowe, agrest, jagody amerykańskie, purówka amerykańska, jagoda kamczacka, aronia, no świdośliwa. Te wszystkie krzewy owocujące teraz jest dobrze przyciąć. I też, no oprócz tego, że wiadomo, że dobrze jest, żebyście wiedzieli na jakich, na iluletnich pędach, nie wiem, jak się mówi po polsku, owocują.
Najlepiej rosną jagody.
Tak, najlepiej rosną jagody. No to trzeba to wiedzieć mniej więcej, ale tak naprawdę zawsze jest bezpiecznie przyjść i wyciąć kilka najstarszych pędów, które są najbardziej rozgałęzione, najbardziej zadrzewione i które też często u mnie na przykład porzeczka czarna uwielbia się pokładać po ziemi. Bardzo fajnie, ale nic ja z tego
najstarsze,
nie będę miała.
Najstarsze, czyli te najgrubsze, tak? Takie rozpoznajemy.
Najciemniejsze
takie najbardziej
i najgrubsze.
Zdrewniałe.
Zdrewniałe i zdrętwiałe też. Tak jest. Także jeżeli to chodzi o sad, o jagodnik, a jeżeli chodzi o sad, to bardzo ważne teraz są jabłonie. Teraz jest świetny moment na cięcie jabłoni. Jabłoń to jest takie drzewo, które ma to do siebie, że strasznie lubi przyrastać, ma dużo przerostów i tak naprawdę ja swoje jabłonie dwa razy w roku przycinam, teraz i latem w lipcu. Szczególnie, że ja mam wiele jabłoni, które są prowadzone na płocie, tak na płasko, więc one naprawdę muszą zachować ten swój kształt. Ale właśnie jabłonie i grusze przycinam jak tylko potrzebujemy z jakiegoś powodu. Tak jak mówiłem, jakaś gałąź się odłamała. Ja na przykład mam pigwę, której gałąź się odłamała, bo było tyle pigw. Także będę musiała tą gałąź przyciąć, to będzie cięcie sanitarne, tak? Ale jabłonie po prostu tak naprawdę tniemy z tego powodu, żeby pobudzić więcej owoców do owocowania w przyszłym roku, tak? Jeżeli chodzi o jabłoń. Także tu przycinamy jabłonie, potem już bliżej, bo róże to są takie, no, ale ja pamiętam, jak byłam jeszcze na praktykach w szkole mojej ogrodniczej, myśmy zawsze przycinali wszystko w lutym. Na Westerplatte zresztą, że myśmy mieliśmy praktyki, bardzo to było ciekawe. Ale w lutym, w marcu to już może zaczynać ruszać, chociaż róże zazwyczaj się w marcu przycinało, ale tak jak mówię, trzeba po prostu, ogrodnik musi wyjść na dwór, zobaczyć jaka jest pogoda i samemu osądzić, bo może być za ciepło i możemy się obudzić z tak zwaną ręką, w tak zwanym nocniku.
A też to musi być taki dzień, który jest dniem suchym, słonecznym.
Bardzo ważne. Bardzo ważne jest, nie wychodzimy do ogrodu, właśnie jak jest powiedzmy śnieg, jak jest plucha, jak jest chlapa, jak
na
jest...
Na siłę niczego nie robimy.
Tylko tak naprawdę może lepiej nie będę mówiła, kiedy nie wychodzimy, tylko kiedy wychodzimy. Wychodzimy do ogrodu wtedy, kiedy jest bezmroźna, sucha i najlepiej jeszcze słoneczna pogoda.
I tu koniec, kropka.
Tak jest.
I tniemy.
I też nie łazimy po glebie niepotrzebnie i po trawniku też nie łazimy. Mało łazimy. Staramy się mało łazić.
Bo to jest właśnie ważne, tak? Żeby gleby nie zadeptać.
Żeby gleby nie deptać, dlatego że teraz jest po prostu jest dużo wilgoci w powietrzu. Czy nam się wydaje, że jest suchy dzień, to nie ma znaczenia, dlatego że jest tak dużo wilgoci w powietrzu, że teraz gleba jest wilgotna. Czy chcecie, czy nie chcecie. Więc jeżeli chodzicie po rabatach, to jest w ogóle bez sensu.
A jak miękka, to ją zadepczemy.
Zadepczemy, wyciskamy z niej powietrze, niszczymy strukturę, niszczymy budowę. Im mniej powietrza, tym więcej takich warunków beztlenowych, więc zaczynają tam się gnieździć złe bakterie, które mogą być powodem różnych chorób potem na rabatach i tak dalej, i tak dalej.
Ta, ale wrócę to jeszcze do tych jabłonek, tak? Bo je przycinamy najczęściej, bo najczęściej mamy w sadach, w ogrodach jabłonie właśnie.
Tak, tak. I to jest ważne, żebyśmy pamiętali, żeby jabłonki i grusze, tylko tak jak mówię, grusze nie mają aż tak mocnych przyrostów, więc nie musimy wariować.
Powiedziałaś, że nie bać się cięć, ale gdy mamy starą jabłoń i za mocno ją przytniemy, to też niedobrze.
Jeżeli mamy jabłoń starą, której nie tniemy regularnie co roku, bo starej regularnie też można ciąć. Mhm. Generalnie jest taka zasada przy wszystkich drzewach i krzewach, i ozdobnych, i owocowych. Jeżeli mamy coś bardzo przyrośniętego, to żeby nie zniszczyć tej rośliny, to wycinamy góra 1/3. Tak? Zostawiamy 2/3, a wycinamy 1/3. To jest taka zasada. Ale też bardzo ważne jest, żeby jednak w sadzie wiedzieć, które drzewka przycinamy teraz, a które drzewka przycinamy dopiero latem. Dlatego, że teraz nie jest dobry czas na przycinanie drzew owocowych, takich, które mają dużą pestkę. Czyli śliwa, wiśnia, czereśnia, brzoskwinia, morela, takie. Niestety u mnie brzoskwinia, morela to tylko marzenie, ale może ktoś ma. Dlatego, że o tej porze roku te rośliny po przycięciu jest, no w związku z tym, że właśnie jest taka atmosfera wilgotna, jest niestety ale większa możliwość, że one się zarażą chorobami grzybowymi, które je w końcu wykończą, że tak powiem, nie gramatycznie. Także te rośliny i w ogóle nie trzeba tak naprawdę regularnie przycinać, tak jak na przykład jabłonki, tak? Także te wszystkie rośliny, które teraz wam wymieniłam, te drzewka owocowe przycinamy, jak już musimy, bo jakaś gałąź się złamała albo coś rośnie nieproporcjonalnie, to przycinamy po zbiorze owoców, latem, kiedy jest sucho i jest mniejsza możliwość, że to drewno to zachoruje, tak, że coś wejdzie w samo drzewo. A przy jabłonkach i przy innych roślinach owocowych małopestkowych, tak, czyli jabłko, gruszka, to jest teraz, będzie ten moment.
O te jabłonki chciałem zapytać, bo to zawsze jest problem. Co wyciąć, czego nie wyciąć? Mówi się o wilkach, także wilki wycinamy.
Znaczy wilki w ogóle wycinamy, tylko że ludzie
to
też...
To są takie odrosty.
Tak, tak naprawdę wilki, no to też każdy troszkę na coś innego mówi wilki. Według mnie, jeżeli chodzi o takie drzewka owocowe i to akurat można, te wilki na drzewkach owocowych wszystkich można ciąć teraz. To nie ma znaczenia, bo to nie jest właściwie drzewo, to jest podkładka. Mhm. Wilki wychodzą z podkładki, bo wszystkie drzewka owocowe są szczepione, tak, na różnych podkładkach i te podkładki tak naprawdę nadają wielkości temu drzewu, tak, są miniaturowe, są średnie, są takie standardowe, które były na przykład w ogrodzie mojego dziadka, gdzie trzeba było po drabinie zbierać, prawda, owoce. Także z tej podkładki będą wyrastały wilki. Na przykład ja tutaj przed domem, na pewno wiesz, mam taką piękną nieszpółkę.
Tak.
I nieszpółka, jak wiele zresztą też innych drzew owocowych, jest szczepiona na głogu. I mi zaczął z tej nieszpółki wyrastać głóg. Ja sobie myślę, kurczę, co to w ogóle się dzieje? Ja zaraz ze tyłu mam żywopłot z głogu. Mówię, czy one się jakoś pomieszały? Co to w ogóle ma być? Ale potem wyczytałam, że ona jest szczepiona na głogu. I po prostu te wszystkie gałązki, które wyrastają z podstawy drzewa, to są właśnie wilki. I to trzeba koniecznie wycinać. I to o każdej porze roku można wycinać bez znaczenia, jakie to jest drzewo. Ale to, co się w jabłonce przycina, to są po prostu te takie długie, roczne przyrosty. I trzeba je mocno skrócić, żeby stworzyć tak zwane krótkopędy.
One są zwykle tam na górze korony drzewa.
To znaczy, one są na górze korony drzewa, jeżeli to drzewo nie jest przycinane odpowiednio. Mhm. Dlatego, że one nie powinno być góry korony. Korona powinna być otwarta. Ja zawsze mówię, że ona powinna być na tyle otwarta, żeby w środku była pustka, żeby można było przez nią przerzucić kapelusz.
A, że tam dochodziło
słońce. Jak gniazdo bociana. Jak kielich, jak święty graal. Tak, to jest bardzo ważne. I później wszystkie gałązki, które wyrastają do środka tej korony, też ucinamy. Tak? A krótkopędy tworzy się gdziekolwiek one przyrastają. One rosną na górze jabłonki wtedy, kiedy ta jabłonka nie jest tak naprawdę przycinana regularnie. Nie? Bo to wtedy wszystko idzie do góry. Moje są o wiele niżej niż na górze. Tak jak mówię, góry nie mam, mam tylko boki.
To moja idzie wyłącznie do góry.
Jest źle przycinana. Przycięcie mocne, to jest bardzo ważne.
No to kończymy rozmowę i robić, przyglądać się jabłonce i ciąć.
No niestety jest troszeczkę, jest już, nie wiem, czy no, takie stare jabłonie naprawdę mogą być wyciągnięte z tej swojej starości. Można z nich, bo jabłonie tak naprawdę są bardzo długowieczne, dlatego że jak ja słyszę, jak ktoś mówi, że kupił działkę, na której ma starą jabłonkę, że ona już nie ma żadnych owoców.
Czy rozdziczała.
Tak, czy jakąś starą śliwę, czy wiśnie. Słuchajcie, naprawdę te wszystkie drzewa można umiejętnie odnowić. Tylko tak jak mówię, no w dzisiejszych czasach po pierwsze naprawdę dużo jest rzeczy w książkach. Już się troszeczkę boję mówić, że można zobaczyć filmiki na YouTubie, bo teraz filmiki na YouTubie to po prostu każdy robi o wszystkim. Dlatego trzeba też umieć manewrować w tym świecie filmików na YouTubie. Trzeba kierować się tym, żeby starać się podglądać profesjonalnych ogrodników. Jeżeli chodzi o cięcie krzewów, o cięcie drzew, to na pewno ja mogę polecić, jeżeli chodzi o takich ogrodników, których po prostu znam z tego, właśnie z tego, że są ogrodnikami od wielu lat. Na przykład Alicja Grabowska, która prowadzi teraz szkółkę po swoich rodzicach i jeszcze nadal z mamą swoją, z panią Lucyną. Znam osobiście Alicję i one mają nawet dwie książki o przycinaniu krzewów i ozdobnych i owocowych i wiem, że to są osoby, które po prostu tym żyją od rana do wieczora i to jest ich praca podstawowa i to są nasze wspaniałe polskie ogrodniczki z tradycjami. No oczywiście świętej pamięci pan Grzegorz z Zielonego Pogotowia też ma bardzo dużo fajnych filmików o tym, jak przycina różne krzewy właśnie zimą. On ma świetne filmiki z tego, jak przycina krzewy właśnie różne porzeczki, aronie. To aż się miło ogląda takiego prawdziwego ogrodnika z tradycjami. No i ja też zapraszam do siebie na vloga, dlatego że też zrobiłam filmik o ostatnio właśnie to, co wspominałeś o robieniu przy tego cięcia zimowego i tam pokazuje też na przykładzie kaliny, jak właśnie postąpić z takim przerośniętym krzewem ozdobnym.
To bardzo ważne informacje, no bo w radiu to ciężko wytłumaczyć.
Dokładnie, szczególnie, że ja to chyba troszkę tak potrafię nakręcić też, dlatego że chciałabym więcej powiedzieć niż mogę w danej sekundzie, ale faktycznie, jeżeli chodzi o przycinanie, to można oglądać różne grafy, rysunki.
W tej audycji chodzi o inspirację, tak?
Tak.
Poszczegóły ściągnijcie państwo.
I tnijcie.
Do własnego rozumu internetu.
Tak jest.
Rozumu zbiorowego. Bardzo dziękuję za spotkanie, Katarzyna Bellingham.
Dziękuję.
Do usłyszenia za dwa tygodnie.
Ładne kwiaty.